Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Alleluja, alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą, on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do Niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym i tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Oto słowo Pańskie. Na początku to muszę się przyznać, że to wielka radość gościć znowu na Poczekajce po kilkunastu latach. Zresztą przyjechać do Lublina po kilkunastu latach to jest wielka radość. Ale widzicie, jak to jest. Wszystko miało być inaczej, jest inaczej. Miał przyjechać franciszkanin, przyjechał dominikanin. Miał przyjechać Lech. No nie wiem, czy miał przyjechać Czech, ale przyjechał Robert. No i tak to wszystko jest, że coś sobie układa, spodziewa się jednego, wychodzi drugie i trzeba się w tym wszystkim odnaleźć, nie? Ale kiedyś święta Teresa Wielka, słuchajcie, powiedziała takie przepiękne słowa: niech nic cię nie przeraża, bo wszystko mija, ale na szczęście Bóg się nigdy nie zmienia. I czy byłby tutaj Lech, z którym się znamy, z którym się lubimy, przyjaźnimy, czy ja, to myślę, że dokładnie poszedłby w tą samą rzeczywistość, poszlibyśmy o tym samym, mówili wam o Jezusie Chrystusie, o tym, który tak naprawdę wszystko usensownia, ze względu na którego przychodzimy, gromadzimy się i wyznajemy w jednej wierze, nadziei i miłości, że On jest ważny, że On chce, że my chcemy Go dla siebie, bo ten Bóg, który się objawił w Nim w całym swoim pięknie, mówi nam jedno: chcecie dla siebie. Chcecie dla siebie, chcecie, byś należał do mnie. Chcę też należeć do ciebie, chcę należeć do twojego życia. Słuchajcie, kiedyś w Watykanie odbywały się rekolekcje i był tam, głosił je przepiękny, zresztą współbrat braci ojciec Raniero Cantalamessa, kaznodzieja papieski, przepiękny człowiek, pełen pokory, naprawdę. I tam na tej auli Pawła VI siedziała cała taka, wiecie, wierchuszka kościoła katolickiego, czyli papież, kardynałowie, biskupi, arcybiskupi, prałatowie, no wszyscy ci ważni, nie? I ten Raniero Cantalamessa wychodzi i zaczyna te rekolekcje w ten sposób do nich mówić: drodzy bracia, codziennie rano budzimy się jako ludzie niewierzący i mamy cały dzień, żeby udowodnić, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Zgadzacie się z tym stwierdzeniem? Nie widać, nie słychać. Jeśli się nie zgadzacie, to jesteście w dobrym towarzystwie, bo ci słuchający go w tej auli też się z tym nie zgodzili. Proszę, taki szmer. No jak to? Co on mówi? Jak on śmie w ten sposób mówić, że codziennie rano budzimy się jako ludzie niewierzący i mamy cały dzień, żeby udowodnić, że jesteśmy ludźmi Jezusa Chrystusa, jesteśmy ludźmi Boga. Wiecie co? Ale to jest prawda. tam jeden był taki dość schorowany człowiek, trochę przygarbiony, siedział w pierwszym rzędzie, na biało ubrany, kiwał głową, uśmiechał się do tego Raniero i jakby chciał mu powiedzieć, wiem o co ci chodzi, mów dalej. Wiecie, kto to był? Święty Jan Paweł II, nie? Bo w życiu wiary, w naszej codzienności, w miłości, w tego, co doświadczamy, w naszej codzienności, słuchajcie, można śmiało powiedzieć, że nie ma zawodowców. Nie ma zawodowców. Każdy z nas tak naprawdę uczy się wierzyć, uczy się kochać. Najgorzej to jest chyba stanąć przed kimś, kto wszystko wie, nie? Nie macie takiego poczucia? Taka alfa i omega od początku do końca, ona wszystko wie. Wszystko zrozumiał, już tak kocha, bez zarzutu, tak doskonale i tak dalej. Takie alfa i omega, po prostu taki prymus. Najtrudniej przy takich ludziach żyć i z takimi ludźmi. Tak mi się wydaje. To, że ja wczoraj byłem szlachetny, dobry i pełen wiary, tak, to jest dobry zadatek, że dzisiaj też taki będę, ale to mi jeszcze nie gwarantuje tego, że dzisiaj taki będę. Bo w drugą stronę też by to dotyczyło, tak jakbym wczoraj, jakbyś nie spełnił tego przykazania miłości Boga i człowieka, okazał się jakby niestały w tej wierze, w tej miłości do kogokolwiek, kogo spotkasz na naszej drodze, na swojej drodze, to nie znaczy, że dzisiaj nie mogę być inny. I dokładnie my, słuchajcie, idziemy w tą drogą. Tu nie ma zawodowców. Przed Panem Bogiem to trzeba mieć dokładnie tą postawę takiej pokory, wyczekiwania tego, że Ty przychodzisz, a ja chcę Cię poznawać, bo nie znam Cię do końca. Wiecie co, po pewnym czasie czytałem wspomnienia, jakby taką autobiografię ojca Raniero i przepięknie też napisał rzecz, która może nam i nawet wstrząsnąć, słuchajcie, bo napisał w ten sposób. Przeczytałem wszystkie książki dotyczące Jezusa Chrystusa. Nieźle, nie? Przewertowałem wszystkie dogmaty, które mówią o nim. Przejrzałem wszystkie orzeczenia soborów, które mówił o chrystologii. Dużo o nim wiedziałem, dużo o nim wiem. Ale nie wiem, czy ja go naprawdę przeżyłem w swoim życiu. Człowiek, który wydaje się być przesiąknięty dobrą nowiną, ten, który jest blisko Pana Boga, mówi takie słowa dość wstrząsające. Nie wiem, czy go dotknąłem żywego. Bo co innego jest o czymś myśleć, a co innego jest przeżywać. Co innego jest marzyć o miłości, nie? A co innego dotknąć miłości w kimś bardzo konkretnym, mężu, żonie, dzieciach, wnukach. To jest całkiem inny rodzaj myślenia, przeżywania przecież naszej rzeczywistości, naszego życia. Słuchajcie, i dokładnie chyba tak jest. My przychodzimy do Boga, który, jak nam powiedział, nas ciągle ma w swoich dłoniach. On cały czas jest tym, który lepi z nas, bo my jesteśmy gliną, jak słyszeliśmy w pierwszą niedzielę Adwentu. Ty jesteś artystą, Ty jesteś Bogiem, Ty nadajesz nam kształt tym, kim będziemy. Ty nas stwarzasz. Bo On taki jest. On w Księdze Mądrości w Starym Testamencie powiedział, że istnieje tylko to, co On chce. Nie istnieje nic, czego On by nie chciał na tym świecie. Kochani, czy my tak jesteśmy w stanie na siebie popatrzeć? Istniejesz dlatego, że Bóg Cię chciał i ciągle Cię chce. Ciągle Cię chce na swój obraz i podobieństwo. Według swojego zamysłu miłości, który jest mądry. I On na nas tak patrzy, nawet jeśli my się wymczniemy z Jego rąk, że pójdziemy za naszą wolnością, naszymi oczekiwaniami, za naszymi prawami, to On, tak jak słyszeliśmy dzisiaj w tym drugim czytaniu, On w bardzo cierpliwy sposób będzie ciągle do nas mówił, bo ma, jeśli tak można w ogóle o Panu Bogu powiedzieć na sposób ludzki, ma też taką nadzieję, że gdzieś zostanie w tej miłości do końca przyjęty. I słuchajcie, to jest chyba opowieść właśnie o nas, że to, z tego zamysłu miłości, któregośmy powstali, jest jakiś, towarzyszył zawsze Bogu zachwyt nad człowiekiem. I pytanie, czy człowiekowi XXI wieku towarzyszy zachwyt Bogiem? Wiecie, co sobie pomyślałem? My naprawdę jesteśmy takimi szczęściarzami, że mamy takiego Boga, że my naprawdę się nie musimy Go wstydzić. Być może, że jednej rzeczy, ja czy ty, bracie i siostro, możemy się wstydzić. I jak jest powód ku temu, to powinniśmy się wstydzić. To znaczy, że my nie dajemy świadectwa swoim życiem o tak pięknym Bogu. Bo Bóg jest piękny. I zamysł Boga wobec świata i ciebie i mnie jest piękny. Bo ten Bóg po prostu tak, a nie inaczej patrzy na to wszystko. Przypominacie sobie może ten fresk z Kaplicy Sykstyńskiej o tym stworzeniu, powołaniu do życia Adama? Pamiętacie? Te wyciągające, stykające się prawie że ręce, jeden i drugi jakby na obłoku i ten Adam już prawie wybudzony z tego snu jeszcze potrzebuje to tchnienie życia, tego dotknięcia Bożego. Ale fascynujące jest to, co się dzieje właśnie po stronie Boga, który wyciąga swoją rękę ku człowiekowi, ku temu nowemu Adamowi, że on tam pod pachą, to już widzimy, że już mu się tam na świat pcha Ewa. Nie wiem, czy zauważyliście to, że on już tak spogląda w tą stronę, kogo ty mnie tam stwarzasz, dla kogo ty już mnie przeznaczyłeś w swoim zamyśle. I tam jest mnóstwo ludzi w jakiejś twarzy tam, które tworzą niesamowity kształt. Wiecie, jaki kształt? Nie wpadłem nigdy na to, bo nie jestem taki genialny, ale miesiąc temu mi jeden z moich braci to objawił. I mówi, a widziałeś, że ten kształt, który otacza Boga stwarzającego i całe to ludzkie stworzenie, które jest wokół Niego, już w jakiś sposób czeka na stworzenie, że to jest kształt mózgu? Że to jest mądre, że Michał Archanioł, nie Archanioł, tylko Anioł, nie? Michał Anioł już gdzieś w tym geście takim artystycznym jakby chciał nam wszystkim przekazać, że to, co Bóg stworzył, jest mądre. Że to nie jest przypadkowe. Świat nie jest dziełem przypadku. Co by człowiek z tym nie próbował zrobić? Zobaczcie, co w jaki sposób próbuje nam się wmówić, że za chwilę to nie będzie świąt Bożego Narodzenia, tylko będzie jakaś przerwa zimowa. Tak? Bo na jednym uniwersytecie, tak bardzo humanistycznym i tak dalej, poszła idea do innych uniwersytetów, że będziemy mieli przerwę świąteczną, nie Boże Narodzenie. Naprawdę? Chcecie świętować pustkę? Chyba nikt z nas nie chce pustki świętować, bo wszystko jest po coś. I w Bogu też. I w Bogu ten świat jest po coś. I ten człowiek jest po coś. To nie jest dzieło przypadku. I naprawdę my wchodzimy w taką rzeczywistość Adwentu, którą w jakiś sposób przecież wszyscy celebrujemy. To, co słyszeliśmy, Ty jesteś naszym Ojcem, Twoje odwieczne imię to jest Odkupiciel. Ty jesteś Twórcą, my jesteśmy gliną, bo Ty nas też, jak mówił święty Paweł do nas, nie doznajemy w Tobie braku żadnej łaski, że Ty nas powołujesz do współuczestnictwa z Synem swoim Jezusem Chrystusem. Słuchajcie, a tak między nami, jak nam się tak już dobrze gaworzy, to na co wy czekacie w tym Adwencie? Co ma się takiego wydarzyć? Tak naprawdę na co czekamy w tym? Co chcemy przeżyć w tym Adwencie? I teraz chcę podjąć wątek, który mnie może niepokoi, bo jest trudny. Siedzicie dobrze? Tak twardo siedzicie? To dobrze. A ktoś stoi, to niech dobrze tam stanie, bo chciałbym teraz pokazać wam, czym jest Adwent, czym jest chrześcijaństwo i czym jest ludzkie oczekiwanie ludzi Boga, którymi jesteśmy. A pomoże nam w tym Cyryl Jerozolimski, który w jednym ze swoich kateches pisze w ten sposób. Głosimy przyjście Chrystusa. Nie tylko pierwsze, ale i drugie. O wiele wspanialsze od pierwszego. Pierwsze zwiastowało cierpienie. Drugie zaś przyniesie królewski diament Bożego panowania. Albowiem to, co dotyczy naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest zarazem boskie i ludzkie. I tak, dwojakie jest Jego narodzenie. Jedno z Boga przed początkiem czasów, drugie z dziewicy, gdy dopełniły się czasy. Dwojakie też i przyjście, pierwsze ukryte, drugie jawne, to, które nastąpi. Za pierwszym przyjściem został owinięty w pieluszki i złożony w żłobie. Za drugim oblecze się światłem jak szatą. Przyszedł i przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. Ale przyjdzie raz jeszcze pełen chwały, otoczony zastępami aniołów. Pierwsze przyjście było wypełnieniem miłosiernych zamysłów Boga. Jezus pełen dobroci przekonywał ludzi i nauczał. Ale kiedy przyjdzie powtórnie, wtedy wszyscy, chcąc czy nie, będą musieli mu się poddać, bo przyjdzie raz jeszcze pełen chwały, otoczony zastępami aniołów. Oto na to czekamy. na powtórne przyjście Pana. Słuchajcie, ja was bardzo przepraszam teraz, co powiem, ale my naprawdę jako ludzie chrześcijanie XXI wieku nie czekamy teraz tylko na Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Bo Pan Jezus już się raz narodził 2000 lat temu i koniec. To się już więcej nie powtórzy. Wtedy też był w jakiś sposób koniec świata. Świata, który był w jakiś sposób obecny i w tym świecie był obecny Bóg, ale On w pewnym momencie stwierdził, że musi przyjść do nas, stanąć pomiędzy nami, być do nas podobnym we wszystkim oprócz grzechu, doświadczyć wszystkiego i miłości, i odrzucenia, i pomówień, i różnych rzeczy, które się Mu przytrafiły. Doświadczyć cierpienia, odrzucenia, przejść przez czyjąś śmierć, ale też przyjąć własną śmierć i przez nią przejść. To jest ten Bóg, który zmienił historię świata i myślenia w tym świecie, przynajmniej tak chciał. Czy mu wyszło? Nie wiem, bo różnie to bywa, nie? Ale my nie czekamy na Wigilię. My nie jesteśmy chrześcijanami co roku, tylko mówią pieluszki i Pan Jezus i tak dalej. Nie. My jesteśmy ludźmi chrześcijanami, którzy czekają na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Obyśmy się dobrze zrozumieli. Mam nadzieję, że się rozumiemy. My wspominamy Boże Narodzenie. Ale my nie wkładamy Pana Jezusa z powrotu do Betlejem w pieluszki i w sianko. My czekamy na koniec świata, słuchajcie. Chyba was to trochę przeraziło. Chcecie końca świata? Chcesz? No zobaczcie. My lubimy wspominać rzeczy, ale ku nowości pewnej rzeczywistości to nie za bardzo, bo nie wiadomo co. Nie bójcie się, przecież zobaczcie, my czekamy na taki koniec świata, który będzie pełen chwały. Sąd Boży. To może trudno brzmi, ale zobaczcie, przecież od pierwszej niedzieli do jeszcze następnej niedzieli nic w liturgii słowa nie usłyszymy o Bożym Narodzeniu. Cały czas będziemy słyszeli o końcu świata, o nowej ziemi, o nowym niebie, o nowym człowieku, o nowym stworzeniu. Dopiero po trzeciej niedzieli zaczniemy iść w stronę przypominania sobie właśnie tej rzeczywistości, która zmieniła wszystko. Nasze myślenie o człowieku, o Bogu, o świecie, o nas, kim my jesteśmy, kim On jest. My na to czekamy, na koniec świata, na Sąd Boży. A co to jest Sąd Boży? Nie wiem, czy znacie piękną definicję, którą przeczytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, który brzmi w ten sposób, słuchajcie. Sąd Boży to pełne mocy i miłości wkroczenie Boga w ludzkie sprawy, żeby dobru przywrócić należne mu miejsce, a złu odebrać moc panoszenia się. Wiecie, czy to nie jest piękna wizja? Przywrócić dobru należne miejsce, złu odebrać moc panoszenia się. Kto chce żyć w świecie złym? Nikt. Nikt. A to zło się wydarza, to nie jest tak daleko. Można zobaczyć Ukraina, Palestyna, wojny, nie wojny, te mniejsze, większe w naszych domach, wspólnotach, nie, już nie mówimy o tym, nie? Ale przecież każdy z nas za czym tęskni? Słuchajcie, co jest waszym największym pragnieniem, waszą największą tęsknotą? Co człowiek może dać drugiemu człowiekowi, czy Bóg człowiekowi, co może dać? Najpiękniejszą rzecz, jaką? Macie pomysł? No dobra, żeby nam się milczenie nie przedłużało, żebyśmy skończyli za jakiś czas. Wydaje mi się, że dom. Najpiękniejszą rzecz, którą możemy sobie komuś dać, to jest dom. Dom pełen miłości, a taki jest dom Boga. Do takiego domu zostajemy zaproszeni. Jako chrześcijanie jesteśmy zaproszeni, żeby takie domy budować, nie tylko z kamienia, bo one są w sumie najprostsze do zbudowania. Ale myślę, założę się z każdym z was, że ty chcesz mieć dom w czyimś sercu, w czyich myślach, w czyichś pragnieniach, żeby ktoś o tobie myślał w piękny sposób. Nawet wtedy, kiedy już nie mogę, siły mi nie pomagają, nie wystarczają na to, żeby w ten sposób okazywać tą miłość, przywiązanie, to wiem, że jestem chciany, że ten dom zawsze pozostaje domem. I nikt mnie z tego domu nie wyrzuci. To jest najpiękniejsza rzeczywistość, chyba że którą tęsknimy, ale taki Bóg jest. On też chciał i chce podzielić się nieustannie swoim domem z nami, czyli swoim życiem. Jak przygotować się, słuchajcie, na ten sąd? bo myślę, że to jest warta też chwilę zastanowienia się, jak przygotować się na ten sąd. Może pewnie świadomie przeżywać różne swoje końce świata, które nam się w życiu już nieraz przydarzyły. Przydarzyły wam się? Zniknął jakiś świat kiedyś wam? Nieraz. Zaraz to udowodnię. Jak tak na was patrzę, byliście kiedyś zakochani? Nie? Ciekawe. Nikogo nie kochaliście? Gwarantuję, że coś takiego istnieje. Jest coś takiego jak zakochanie, że pokochasz kogoś. Pamiętacie? No jak nie byliście zakochani, to nie pamiętacie. Ale ja wam przypomnę może taki stan. Przybliżę, może komuś się jeszcze to przydarzy. Jest to taki stan, w którym znika świat, który do tej pory znałeś. To znaczy jest on i ona. Być może, że to sobie przypomniecie. Pamiętacie swojego męża, swoją żonę, jak patrzyliście na nią, drodzy panowie, drodzy panie? Pamiętacie to jeszcze? Pamiętacie, jak patrzyłaś na niego, jak nie mogliście się doczekać chwili spotkania? Boże, nic nie istniało, po prostu robota szybko szła, bo wiadomo, że nadchodzi godzina, w której zaraz go zobaczę, i o, zobaczę. Zaraz spadniemy sobie w ramiona, damy sobie buziaka, po prostu cały świat nie istnieje. Nosiliśmy różowe okulary, nie widzieliśmy żadnych jakichś niedoskonałości drugiego człowieka, nie? Totalnie ten świat się nie liczył inny, tylko on i ona. Pamiętacie to? Bo w niektórych drgnęło coś. Ale był taki czas, nie? Był taki czas. No ale ten czas skończył jakąś epokę. Zaczęła się nowa epoka chodzenia ze sobą, nie? I później nastąpiło małżeństwo i minął czas zakochania. I tu powinniście zaprotestować. Na Poczekajce w Lublinie nie. W naszych domach to jest nie. U nas cały czas to trwa. Ale widzę, że się rozumiemy. Więc minęło coś, nie? Bo przyszło 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To, co było takie wow, zaczęło wiać nudą. Trochę. Naprawdę nie protestujecie? Naprawdę się nie mylę? Zaczęło, nie? On taki szarmancki, zawsze wygolony czy coś, jakoś perfumka na twarz. Ach, to było objawienie, że to mi każda moja psia psiła zazdrościła, nie? Piękne. A teraz? Gdzie to się zmieniło? Pachnie, ale inaczej w ogóle. Co to się z facetem porobiło? Taki elokwentny, tak mi świat przybliżał. Oj, co, alfa i omega, co się z gościem stało, no? No co mu się stało, no? Ktoś mi go podmienił. A ona, nie? Taka wpatrzona zawsze w ciebie była, nie? Na piersi twojej leżała po prostu, wpatrzona jak w obrazek, po prostu większej świętości nie widziała. A teraz patrzysz na nią i patrzysz i myślisz, i co ty tak cały czas gadasz? I gadasz, i gadasz, i się czepiasz, i gadasz. Ty taka nie byłaś po prostu, taka cicha była. Wszystko. Skończyła się jakaś epoka. Kolejny koniec świata nastąpił. I taki końcu było bez liku. Pamiętacie swoje dzieciaki? Tak, żeście na nie czekali? Jak się już narodziły, kończył się jakiś świat kolejny? Kończył. Ale czy tego świata ubywało? Nie sądzę, przybywało. Bo tak to jest, że Bóg ma jedno pragnienie i orędzie dla nas wszystkich, że chce, żeby tego świata było więcej i więcej, a nie mniej. My nawet jak kogoś na cmentarz odprowadzamy, jak ktoś umrze, to mówimy, że nasze życie zmienia się, ale się nie kończy, tak? Ale na jakie się zmienia? Na lepsze czy gorsze? Macie jakiś pomysł? Na lepsze. Na lepsze. Bo ciągle Pan Bóg nas zaprasza do lepszego świata. I chce, żebyśmy również sami wobec siebie żyli jakby w lepszym świecie i pielęgnowali lepszy świat. Słuchajcie, kiedyś byłem na 50-leciu ślubu takich moich przyjaciół, Basi i Jacka. Odprawiłem mszę świętą, później poszliśmy do jakiejś restauracji na kolację. Było nas tam kilkanaście osób, najbliższa rodzina. Jacek z Basią wstali i mówią w ten sposób: kochani, 50 lat temu, jak braliśmy ślub, to był piękny dzień. To był piękny dzień. I mówią, ale dzisiaj jest o wiele piękniej. bo wtedy was nie było, a dzisiaj jesteście. Są tu nasze dzieci, są nasze wnuki. I nasz świat jest o wiele bogatszy i piękniejszy niż był 50 lat temu. Czujecie, co chcę wam powiedzieć? Słuchajcie, żebyśmy byli wobec siebie fair. Ja nie jestem niepoprawnym idealistą i wiem, że różne mamy dobre domy i różne mamy relacje, różne mamy wspólnoty zakonne, różnie przeżywamy rodzinne sprawy. Wiem, że tak jest i że nie wszystkim się tak uda. Ale też wiem, że jeśli w tym wszystkim będzie Jezus Chrystus, to On nas zawsze będzie prowadził drogą ku pełni życia, żeby tego życia było więcej we mnie, a nie mniej. Warunek jest tylko, żeby przyjąć Jego, Jego obecność, Jego styl życia i pozwolić Mu działać. Kochani, chciałbym jeszcze raz powtórzyć, my naprawdę nie czekamy na Pana Jezusa, który urodzi się w żłóbku, bo to już było. Nie ma żadnej Bozi. To czasami tak, nie, rodzice, dziadkowie mówią do dzieci, Bozia, 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 nie? A kto to jest ta Bozia? Ta Bozia taka samozia, nie? No co to jest ta Bozia? Kiedyś jeden z naszych ojców mówił kazanie o Panu Bogu i mówił do rodziców, kochani, uwierzcie w inteligencję i wrażliwość swoich dzieci, że oni zrozumieją, kto to jest Pan Bóg. Nie mówcie im o Bozi. I wiecie, później opowiada taką historię, jak mu tam znajomi podrzucili, że po tym kazaniu była taka mała dziewczynka, poszła na katechezę następnego dnia. Siostra zakonna mówi, dzieci, no to teraz powstańmy, pomódlmy się do Bozi. Więc ona ostentacyjnie wstała i powiedziała, proszę siostry, ja do Bozi nie będę się modliła, bo Bozi nie ma. Ojciec Paweł na kazaniu to powiedział. Ale jest Pan Bóg, Jezus Chrystus. To jest nasz Bóg, Jezus Chrystus. I pod tym imieniem, w cudzysłowie nazwiskiem, ktoś się kryje. A nie jakaś Bozia. I my na to czekamy. Na wtargnięcie, wejście Boga w cały nasz świat. I pragnijmy tego. Chciejmy tego. Nie bójmy się, bo On naprawdę przychodzi, by usunąć każdy mrok, każdy strach, każdy lęk, każdy grzech, każdą wątpliwość, bo przychodzi większy od nas. My przed Nim nikim nie jesteśmy. Kiedyś taka mistyczka prosiła, żeby Pan Jezus pokazał jej, kim ona jest. W Jego dłoniach, w Jego ręku. I On jej pokazał kiedyś tak, jak tak się jej objawił, czy też śniła. Później to napisała, widziałem piękną, wielką postać, która trzyma między palcami dwoma taki mały okruch, takie małe, takie ziarenko. I ja mu powiedziałem, to jestem ja. A on powiedział, nie, to jest cały świat. Ale Pan Bóg w najdelikatniejszy, najczulszy sposób potrafi się nami zająć i chce się zajmować przez całą wieczność. Tylko tej wieczności po prostu trzeba nam pragnąć, słuchajcie. Tak jak modliliśmy się dzisiaj na początku tej Eucharystii, jeśli pamiętacie. Sprawa, by troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i prowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem. Nie do żłóbka. Do zjednoczenia z Chrystusem wieczności. Chcecie wieczności? No nie wszyscy kiwają. Ale nie bójcie się wieczności. Bo nic złego wieczności wam się nie przydarzy. Nikomu zdarzy. Bo taki jest. A na imię mu Jezus Chrystus. Prawdziwy Zbawca, jedyny Zbawca człowieka. I chciałbym was zaprosić na te rekolekcje, bo chciałbym dotknąć różnych aspektów naszego życia, naszej codzienności, może naszych takich historii, które nam się przydarzyły, żeby zobaczyć, że ten Bóg nieustannie ma nam coś do powiedzenia i że ten Bóg nigdy nie spocznie, dopóki nie dopełni tego, co zamierzał wobec nas, to znaczy każdego z nas zbawić. Jak to będzie wyglądało? A może w ten sposób, jak to napisał ksiądz Jan Twardowski. Słyszeliście o nim? Jak ktoś by chciał dowiedzieć się, jak te rekolekcje przez 3 dni będą wyglądały, to będą wyglądały tak, jak napisał ksiądz Jan. Nie przyszedłem Pana nawracać. Zresztą wyleciały mi z głowy wszystkie mądre kazania. Jestem od dawna obdarty z błyszczenia, jak bohater w zwolnionym tempie. Nie będę Panu wiercić dziury w brzuchu, pytając, co pan sądzi o Mertonie. Nie będę podskakiwał w dyskusji jak indoor z czerwoną kapką na nosie. Nie wypięknieję jak kaczor w październiku. Nie podyktuję łez, które się do wszystkiego przyznają. Nie zacznę panu wlewać do ucha świętej teologii. Po prostu usiądę przy panu i zwierzę swój sekret, że ja, ksiądz, wierzę panu Bogu jak dziecko. Jeszcze raz, nic cię nie przeraża, bo wszystko mija, ale na szczęście Bóg się nigdy nie zmienia. Amen.